Sport Cafe jak w każdy piątek, godzina 12.30, Aleksander Janas, trener młodzieżowców Falubazu Zielona Góra. Dzień dobry, France Polu Falubazu i elektrociepłowni Falubazu i w ogóle wszystkich młodzieżowców, którzy są w Falubazie, tak jest?
Tak jest, dzień dobry panu.
I kierownik pierwszej drużyny Stelmetu Falubazu, Jezus, ile tych nazw, Stelmetu Falubazu Zielona Góra i też opiekun młodych żużlowców Tomasz Walczak, tak pana nazwać?
Dzień dobry panie dyrektorze, witam państwa. Tak, kierownik drużyny Stelmetu Falubazu Zielona Góra, a także opiekun i kierownik drużyn Stelmetu Falubaz Junior Zielona, przepraszam, Francepol Falubaz Junior Zielona Góra i elektrociepłownia Falubaz Junior Zielona Góra.
Jezus Maria.
Dobra. Opiekun wszystkich żużlowców, wszystkich nas.
Zostawiamy te formalności na boku. Zaprosiłem panu, żeby pogadać o waszym sukcesie, o sukcesie żużlowców przede wszystkim, ale i trenerów i kierowników również, czyli o drużynowym Mistrzostwie Polski Juniorów. Natomiast chciałem też pogadać w ogóle, co się z tymi juniorami dzieje, bo to wiadomo, że w Zielonej Górze mam w ogóle wrażenie, że wszyscy, może nie wszyscy, ale dużo ludzi ma problem z tym Mistrzostwem Polski drużynowym, który w mijającym tygodniu wywalczyła drużyna France Polu Falubazu Zielona Góra, ale zanim o tym problemie, o tych nazwijmy to kontrowersjach, to najpierw gratulacje w ogóle i chciałem pana trenera poprosić, mimo że my chłopaków znamy, ale żeby pan parę słów o każdym z chłopaków, którzy zdobyli mistrzostwo powiedział, bo jak nam się trafiło Mistrzostwo Polski Juniorów, a wiadomo, że narzekamy i ja też na to, że juniorów nam brakuje wspaniałych, którzy by punktów nie wiadomo ile robili w Ekstralidze, to ja poproszę, powychwalajmy na początek.
Na początek powiem, że juniorów nam w tej chwili nie brakuje, bo mieliśmy przecież w tych rozgrywkach drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów dwie drużyny, jak pan powiedział wcześniej już. I gdyby trzeba było się ścigać ze wszystkimi innymi zawodnikami z polskich drużyn ekstraligowymi i pierwszoligowymi, ze wszystkimi, to gdyby ta drużyna miała liczyć więcej zawodników, to na pewno byśmy mieli więcej szans. Dlatego, że tych zawodników po prostu, jak mówię, mieliśmy więcej. Odnośnie tych chłopaków, którzy zdobyli Mistrzostwo Polski dla nas złoto, no to są dwóch, trzech w zasadzie, którzy brali udział w meczu finałowym w Grudziądzu. To są nasi wychowankowie. Od początku jeżdżą u nas. W ubiegłym roku, jak wszyscy wiedzą, doszedł do nas Norbert Krakowiak, który trenował poza Zieloną Górą. No, bardzo mocno się dorzucił w tym roku do w ogóle punktacji Francepolu w rozgrywkach juniorskich. No, jak wiemy przecież z Damianem Pawliczakiem są złotymi medalistami Mistrzostw Polski Par Klubowych. Zdobyli to złoto w Gorzowie. Dalej, no, Damian Pawliczak, Mateusz Tonder, również nasi zawodnicy trenują u nas. Jeździmy wspólnie na zawody, jesteśmy wspomagani przez sponsorów, umożliwia nam klub mnóstwo treningów. Myśmy, tak nawiasem mówiąc, w tym roku wykonali pracę treningową no, w 150% większą niż 3 lata temu. Nawiązuje do tego, co było przed tym, jak zaczęliśmy wielki juniorski ruch w Zielonej Górze.
A trenerze, to był cel, jakiś taki sobie stawialiście, cel jakiś medal w mistrzostwach zdobyć, czy generalnie cały czas jest ta próba zbudowania juniorów, zrobienia czegoś, żebyśmy mieli takich już nie 20-latków, jak ci chłopcy, którzy mają złoty medal, ale tylko gdzieś tam 15-16-latków, którzy za parę lat rzeczywiście może wskoczą do pierwszej drużyny. Co tu było ważniejsze właściwie? Czy może, nie wiem, nowi właściciele powiedzieli, my chcemy mieć tutaj wśród seniorów medal i chcemy jeszcze wśród juniorów, panowie, macie nam zdobyć.
Wśród juniorów, wśród seniorów, to nie wszystko do mnie się tyczy.
Nie, pytam o juniorów tylko.
Ale jaki to powiem miał? Od początku, ja zacząłem pracę taką już na 100% powiedzmy w zielonogórskim klubie z tymi juniorami, którzy aktualnie jeżdżą dwa sezony wcześniej. No i zaczynaliśmy przecież w zasadzie od niewiele mieliśmy. No, słabo było. Słabo było, DMPJ-y były, to był pierwszy rok DMPJ-ów, tam słabo szło, albo w ogóle nie szło może nawet. Ale zaczęliśmy w kolejnym sezonie treningi, nabory, kilkakrotny nabór do szkółki żużlowej, wyszukiwanie chłopaków, którzy chcieliby jeździć, którzy mieliby predyspozycje. No i DMPJ-y również. Mówię o sezonie ubiegłorocznym. Mhm. już się wtedy trochę ruszało. No, zaczynaliśmy DMPJ-y z Aleksem Zgardzińskim, Sebastianem Niedźwiedziem, a kończyliśmy DMPJ-y już...
Już bez nich.
Już bez nich, ale zaczynali jeździć Damian Pawliczak, Mateusz Tonder. Coś się tam widać ruszało, także jeszcze wrócę przy tej okazji, bo mi się tutaj nasuwa taka myśl, żeby pochwalić trochę więcej Damiana Pawliczaka. No wszyscy zasługują na pochwałę, ale przy okazji powiem, że w ubiegłym sezonie Damian Pawliczak, jak zaczynał zdobywać punkty w DMPJ-ach, w tych mistrzostwach Polski juniorów, to też nie było najlepiej, ale było widać, że zaczyna jeździć, więc...
Czyli on się jakby najszybciej, można powiedzieć, rozwija...
Wyglądało to tak, że gdzieś mniej więcej w połowie sezonu Damian Pawliczak wyleczył kontuzję obojczyka i zaczął jeździć. Mhm. A ta kontuzja obojczyka chyba była drugą jego kontuzją w ubiegłym sezonie, także słabiutko do połowy pojechał. Ucząc się właściwie, jeżdżąc na żużlu, ucząc się przejechać 4 okrążenia, bo nie zawsze mu to dobrze wychodziło. A teraz tak skracając wszystko, przechodząc do chwili obecnej, mamy Damiana Pawliczaka, dwukrotnego mistrza Polski par klubowych, mistrza juniorów drużynowego. Także,
a ja skracając jeszcze raz wrócę do tego mojego pytania. Czyli jak pan ten sezon zaczynał, tak, to pan sobie myślał, kurczę, chłopaki, Pawliczak poszedł do przodu, jest tam Krakowiak, który przychodzi, jakieś tam doświadczenie ma, więc... Ja sobie tutaj zestawiam, jak chcę rywale, liczymy na medal. Czy cały czas gdzieś mimo wszystko w głowie jest, kurczę, my sobie będziemy jeździli w szkółce, ja będę i tak tam gdzieś z tyłu patrzył, czy się jakiś młody nie rodzi przypadkiem fajny.
To tak jest trochę, tylko to wszystko ma taki szerszy zakres, bo pewnie, że się patrzy zawsze, żeby coś zdobyć, coś wygrać, coś ugrać w sporcie. I tutaj w przypadku tych, którzy w ubiegłym sezonie już startowali, była szansa na to, ale żeby dać możliwość szkolenia jak największej grupie chłopaków w Zielonej Górze. Startowaliśmy jako 2 drużyny w drużynowych mistrzostwach juniorów i po prostu założeniem było to, żeby się szkolić, żeby się wszyscy szkolili, żeby dać każdemu szansę na to, żeby podnosił swoje umiejętności, rozjeżdżał się, a między tymi zawodami oczywiście było mnóstwo treningów i ci młodzi, którzy są u nas, bo mamy takich młodych chłopaków, którzy trenują, mnóstwo treningów objeżdżają, mnóstwo kółek. I takiej sytuacji nie było chyba nigdy w klubie, bo nie było możliwości regulaminowych.
Możliwości regulaminowych? Pytanie, co z możliwościami finansowymi? To ja teraz udaję się do pana Tomasza, który bezczynny jest na razie, więc chciałbym pana zapytać, a tak wprost zaatakuję, a ile kosztuje taki sukces w takim razie? Ile kosztuje szkółka? Mamy sponsorów Francepoli Elektrociepłownie, czy to oznacza, że oni pokrywają całość kosztów młodzieży, szkolenia młodzieży, wyjazdów młodzieży, bo to są wyjazdy czasami niejednodniowe, prawda? Więc też hotele, ta cała logistyka, to wszystko opłacają ci dwaj sponsorzy? Czy klub też płaci? Jeśli tak, to ile to kosztuje?
Ja nie będę się, że tak powiem, zagłębiał w szczegóły finansowe, ale na początku...
chciałbym, bo pamięta pan, była 2 czy 3 lata temu taka idea, konferencja prasowa wielka, że 1 000 000 złotych będzie wpuszczone w szkolenie juniorów. Czy to jest 1 000 000, czy to jest więcej? Ile trzeba w Polsce, w Zielonej Górze wyłożyć pieniędzy, żeby wyuczyć po pierwsze mistrzów Polski drużynowych, a po drugie jeszcze chłopaków, którzy za jakiś czas być może zasilą pierwszą drużynę.
Ja z tego miejsca na początku bym bardzo chciał podziękować właśnie firmie Francepol, firmie Elektrociepłownia i oczywiście firmie Stelmet, która ma patronat nad całym zielonogórskim żużlem. I to bez tych firm na pewno by nie było tego sukcesu, który pojawił się w tym roku. A jeśli chodzi o wydatki, to zastanawiam się, czy w przyszłości, patrząc na to, co w tej chwili dzieje się na szczeblu PZMOT-u i te sygnały o tych, żeby wpuszczać zagranicznych juniorów już do polskich rozgrywek, czy to w ogóle jest celowe? Czy to ma sens? Czy ci ludzie nie poczują się nagle sfrustrowani tym, że wydajemy naprawdę niemałe pieniądze na to szkolenie młodzieży, na to, żeby ci chłopcy Polacy się rozwijali, tylko idzie sygnał już z centrali, że dopuszczamy tu zagranicznych zawodników. I to jest frustrujące. Ja jestem zażenowany tym pomysłem.
Ale swoją drogą, to jest pomysł, który ma się rzeczywiście sformalizować lada chwila, czy to tylko dyskusja? Bo słychać rzeczywiście mówicie o tym. Z jednej strony jest oburzenie, a inni mówią, a kurczę, ale to niech będzie konkurencja.
Ale to jest bardzo proste, panie redaktorze, czy się to uda, czy się nie uda. Są kluby w Polsce ekstraligowe, które będą lobbowały w tym kierunku, bo widzimy, komu uciekają juniorzy w tej chwili wartościowi, którzy muszą, ludzie, którzy muszą sobie tą dziurę zapełnić, a nie mają pomysłu na to, nie chcą szkolić, nie chcą wydawać, wolą kupić, więc trzeba tylko spojrzeć na to, czy ci ludzie mają przełożenie na centralę. Według mnie mają i to spore, więc należy się temu mocno przeciwstawić, mocno zaprotestować w tym kierunku, bo to, co jest w tej chwili robione, co ma być przeforsowane, to nie ma w ogóle żadnego uzasadnienia i nie ma konsekwencji działania Polskiego Związku Motorowego, który 3 lata temu nałożył na nas obowiązek pod rygorem kar i procedur licencyjnych.
Ilość tam licencji.
Szkolenia młodzieży. Trener Olek zna tutaj szczegóły funkcjonowania czy wypełnienia procesu licencyjnego. Musi być określona liczba chłopców licencjonowanych w danym roku. Oni muszą odjechać określoną liczbę biegów i teraz jak to się ma do tego założenia, które zostało przyjęte 3 lata temu, a teraz słyszę sygnały o tym, że musimy jednak dopuścić, bo będziemy ratowali światowy speedway.
Dobra, panie Tomaszu, zaatakował pan, okej, przyjmuję, chciałem później porozmawiać o tym czymś, natomiast powie mi pan, czy w tej chwili klub wydaje mnóstwo pieniędzy, czy to pan Aleksander Janas jest tak wybitnym trenerem, że po prostu nie musicie nic wydawać, a oni tak by tych mistrzów Polski tutaj wychował, czy jak to jest?
No pokrótce,
drodzy są ci młodzieżowcy?
Panie redaktorze, pokrótce mówiąc, występy dwóch naszych drużyn w drużynie Mistrzostw Polski juniorów, tego się nie da, że tak powiem, podzielić dokładnie, na co wydaliśmy pieniądze, ale cały cykl szkolenia połączony z występami drużynowymi i indywidualnymi naszych juniorów, to jest koszt zbliżony do około 1 000 000 zł, także to nie są małe pieniądze. My poszliśmy tą drogą, byliśmy przez wiele lat krytykowani. Ja, zaczynając pracę w Zielonogórskim Klubie Żużlowym, postawiłem sobie za...
Znaczy byliście krytykowani za to, że to wykupuje się juniorów,
że tak? Że nie szkolimy, że tych chłopców nie ma stąd i to była dobra krytyka, bo my ją przyjęliśmy, jak widać. Dzisiaj są sukcesy młodzieżowe. Dzisiaj szkółka ewoluowała przez te 4 lata w taki sposób, że ja po prostu jestem tym zachwycony, bo pamiętam, co było 4 lata temu, jak przychodziłem do klubu. A co jest dzisiaj? Dzisiaj jesteśmy profesjonalnie szkolącym klubem i przychodzą sukcesy młodzieżowe, a za chwilę przyjdą mi sukcesy w tym dorosłym żużlu.
Okej, to ja mam do panów pytanie o ten problem, który ma Zielona Góra. Ja powiem uczciwie, też tak się na tym zastanawiam, bo kibice mówią świetnie, no, tutaj mam pana na portierni, tak super, zdobyli złoty medal, ale pojawia się to zdanie, ale Drabika tam nie było, ale Smektały nie było, Unia nie, Sparta nie, więc ten wasz medal, to mówią, to taki super fajny, z tym ale zawsze. Jak panowie odpowiadacie na to?
Zawodnicy Unii Leszna jeździli w eliminacjach. Tyle, że tak sobie skonstruowali swoją drużynę, że po prostu w finale już ich nie było. A Smektała, Kubera, zajęci rozgrywkami ligowymi w Polsce, w Szwecji, po prostu nie uczestniczyli, czy nie mieli czasu. No na pewno byliby w finale, ale to nie można powiedzieć, że jak oni by się tam pojawili, to nasi zawodnicy będący no w takim sztosie, jak są teraz, to nie byliby nie mieliby możliwości i tak nawiązać.
Ale denerwujecie się panowie, że umniejsza się w jakiś sposób ten sukces w tych mistrzostwach właśnie?
Zupełnie nie. Ja myślę, że gdybyśmy się słabo czuli, no to okej, no bo i byśmy myśleli, smyknęło nam się, bo nie było Smektały, prawda, czy Kubery. Ale nie było, no bo tak sobie ułożyli swoje rozgrywki, że nie byli. Wrocław natomiast też uczestniczył w ćwierćfinałach i odpadł. Nie doszli do finału, do Grudziądza. Także zupełnie się nie boimy. Mogliby być i byśmy jeździli, no co by było. Nie sądzę, żebyśmy mieli gorszą pozycję.
Ja odwrócę troszkę sytuację, bo gdybać można na wiele sposobów i podawać wiele przykładów, a ja powiem inaczej. Gdybyśmy mieli Nikiego Petersena, to śmiem stawić sobie teorię, że zostalibyśmy drużynowym mistrzem Polski i mielibyśmy wszystkie złota drużynowe.
Trzeba było go nie wyganiać. Znaczy tutaj był kontuzjany, no, przepraszam, ja mówiłem już o kolejnym sezonie.
To trzeba było nie wyganiać Smektały, Kubery, Drabika z eliminacji do drużyny Polski. I wtedy by pokazali, czy byliby w stanie wygrać z nami. Śmiem twierdzić, że życzenie, bo proszę dołożyć sobie Drabika do drużyny juniorskiej z Wrocławia i odnieść to do finału, gdzie Bartkowiak pojechał pod komplet, Gruchalski pojechał pod komplet, ale jednak przegrali z nami.
Dobrze, to słuchajcie, bo ja wam gratuluję jeszcze raz oczywiście, natomiast wiadomo, super. Natomiast wiadomo, że głównie miarę do tego, czy są wartościowi juniorzy w klubach, główną miarą jest to dla Polski Żydowej, nazwijmy to, jak się prezentują w Ekstralidze, tak? Jak panowie byście ich w takim razie w tej hierarchii umiejscowili juniorów ligowych, nazwijmy to? I czy możecie powiedzieć, że w lidze to oni jeździli rzeczywiście dobrze, jesteście zadowoleni z nich w lidze? Bo znowu wrócimy do nazwisk Drabika, Kubery, Smektały, do których wszystkich juniorów się praktycznie przyrównuje i patrzy się na punkty naszych młodych żużlowców. A ja dzisiaj spojrzałem sobie na klasyfikację, to tam gdzieś bodajże 57, przedostatni w klasyfikacji, w tabeli klasyfikacyjnej, w statystykach jest Damian Tabliczak, 51 Norbert Krakowiak. Wielu juniorów powyżej nich, statystycznie wydaje się, że oni, i to widać było też w wielu meczach, że oni wypadają słabo, tak, punktowo. Jak to przyjąć? Jak ich siłę panowie określacie? I czy ci, którzy, jak to Damian Pawliczak, miałem wrażenie, że jest poruszony bardzo po ostatnim meczu, powiedział, traktowano nas przez cały sezon jak kulę u nogi, tak? Miałem wrażenie, że gdzieś go tam bolało. To jak uważacie? Jaką oni mają siłę? Jaką mogą mieć siłę? Jacy oni byli w tym sezonie najpierw może w takim razie?
To znowu zwrócimy do punktu wyjścia, czyli kiedy zaczęto szkolić Drabika, kiedy zaczęto szkolić Smektałę, Kuberę, tych zawodników, którzy dzisiaj są ponad przeciętność, tak zwaną w cudzysłowie juniorską. I mamy prostą odpowiedź. U nas szkolenie młodzieży w pełnej krasie, w pełnej formie wróciło 2 lata temu. Ci chłopcy są szkoleni od wielu, wielu lat i to są efekty. U nas, proszę zobaczyć, ta druga drużyna, w cudzysłowie mówiąc, elektrociepłowni Faluła z Junior Zielona Góra, też się świetnie prezentowała w niektórych, albo w większości eliminacji, awansowali do półfinału i też tam punktowali. Na to niestety musimy poczekać, bo...
Ale tak czy rozumiem, że pan, nie wiem, czy dobrze rozumiem, że pan mówi, rzeczywiście było słabo, ale to nie nasza wina, tak? Bo są, nie byli szkoleni ci właśnie, że nie macie takiego potencjału, poprzez to nie zwala pan taka, na przeszłość.
Taka była
mówiąc.
Polityka klubu i tak to funkcjonowało, bo jeżeli my mamy odnosić się do wyników tych juniorów czołowych w Polsce, to trzeba prześledzić ich całą karierę, począwszy od pierwszych kroków na żużlu. Ile to trwało? Więc musimy się kierować taką polityką, która przyniosła skutki w przypadku tych zawodników, o których tutaj mówimy, którzy są skuteczni w lidze. A pan trener... to idzie w tą stronę i na te efekty za chwilę przyjdzie pora. Pokazali to chłopcy w ostatnim meczu ligowym, że potrafią być świetnie punktującymi juniorami, którzy sobie w stanie są poradzić z czołówką nawet Grand Prix. Także
pana trenera chciałem zapytać. Okej, w takim razie odetnijmy tych Drabików, Kuberów i Smektałów. A jak w dalszej części juniorów polskich pan by umiejscowił naszych zielonogórskich juniorów ligowo, tak? Bo drużynowo Mistrzostwa Polski wygrywamy, więc możemy powiedzieć, że jesteśmy najlepsi w Polsce, tak? Odcinając tą czołówkę. Czy tak jest? Gdzie oni są? Czy tam jest tak wyrównana stawka, że każdy junior w tej chwili, w przyszłym sezonie na przykład myślę, tak, będzie miał szansę wygrać i w tej chwili już równiejsze będą te formacje juniorskie? Czy może my teraz pójdziemy w hierarchii w górę? Bo wiele osób mówi tak, słuchajcie, teraz Drabiki, Smektały, Kubery, Gruchalski pójdą do seniorów, to Falubas teraz pokaże. Podobno Adam Skórnicki Stanisławowi Bieńkowskiemu powiedział na spotkaniu już po sezonie, obiecał mu, że będzie więcej punktów od juniorów w przyszłym sezonie. Tak na marginesie no więc, zupełnie, ale prosiłem trenera o hierarchię.
Ja bym chciał się poczuć zwolniony z tego, co pan tutaj mi powiedział i o co mnie pan pyta, dlatego że no, powiedział pan no, sam w dużej części, odpowiedź dobra, natomiast nie mnie, chyba w tym momencie jeszcze jest dane...
Ale widział pan przez cały sezon, jaka jest siła pozostałych tych innych, tych juniorów, mówię, nie z tego topu i naszych, jak... Czy w przyszłym roku my rzeczywiście możemy liczyć, że tam po paręnaście punkcików we dwójkę będą zdobywać?
Drużyna juniorska jest mistrzowska, mają złoty medal, czy mamy złoty medal, nasz klub zdobyliśmy dużo więcej doświadczenia, także rokowania dobre, a odnośnie ligi to nie do mnie pytania, ja nie uczestniczę w przygotowaniach do ligi.
No tak, ale ja pytam o ich siłę tylko. Widzi pan ich na
złoty medal.
Czyli, no to tak, ale jak to przyłożyć na ligę? Czy rzeczywiście możemy powiedzieć tak jednoznacznie, że tak, na pewno ci juniorzy w przyszłym sezonie będą w lidze robili więcej punktów. I to stabilnie, w każdym meczu.
Panie redaktorze, oni nauczyli się dużo więcej, są w innym miejscu już technicznie dojrzali, dojrzalsi są bardziej dojrzali, dużo więcej potrafią. Uważam, że na pewno będzie lepiej w przyszłym roku, bo progres jest z roku na rok. Tak jak powiedziałem o tym Pawliczaku naszym, tu wspierając jeszcze słowa Tomka Kierownika. Gdzie są ci zawodnicy, którzy jeździli w lidze, a nie jeździli w DMP, a szkolili się już od dawien dawna. Jeździli na małych motorach, na większych, od 5, 6 lat, 7. A jak już wspomniałem wcześniej w naszej rozmowie, Pawliczak w zasadzie jeździ jeden sezon. No ileż można, ile razy można przeskakiwać drabika w zawodach ligowych, czy w innych zawodach młodzieżowych, tych, którzy są naprawdę szkoleni od lat i mają dużo więcej umiejętności, dużo więcej szans na to, żeby poprawiać swoje możliwości techniczne, bo przecież mają prócz polskiej ligi inne zawody, prócz tych innych zawodów jeszcze, w których startują, eliminacje różne mam na myśli, to jeszcze Szwecję mają. Więc my idziemy w tym kierunku, żeby jak najszybciej ich dopaść, żeby z nimi też wygrywać. Nie?
A trenerze, myślę, że to są 20-latkowie, prawda? I Pawliczak, i tak. Tondel, i Krachowiak. To jest ich ostatni rok w tej chwili juniorski.
Przyszły rok będzie ostatni.
To pojedźmy dalej w takim razie. Kto za ich plecami? Bo jedyne nazwisko, które pojawiało się nawet w okolicy pierwszego zespołu, to było nazwisko Osyczka, tak?
Tak jest.
Czy to jest w tej chwili jedyny człowiek z tych juniorów, którzy, jak oni odejdą, ta trójka, Tondel, Pawliczak, Krachowiak, to być może będzie gotowy, a może już jest gotowy, żeby wskoczyć do seniorskiej drużyny ligowej?
Osyczka, gdyby był w drużynie ligowej, też by sobie radził. W DMPJ-ach zdarzało się tak, że wygrywał również i z Pawliczakiem i z Tonderem, także zupełnie spokojnie mógłby sobie pojechać. Jest jeszcze Barto, który też punktuje. No i nie mówiliśmy, albo bardzo mało mówiliśmy o naszym wychowanku, który zaczął od 250, ma w tej chwili 16 lat, Fabian Ragus, a w rozgrywkach ekstraligowych, młodzieżowych, które trwały cały rok, zajął 4. miejsce. Niewiele punktów mu brakowało, 3 punkty mu brakowały do podium. No tak się akurat złożyło, że zakończył sezon kontuzją. Ten rozgrywkowy tej Ligi Wielkopolskiej, ale no, smyknął się o podium. Także jakieś tam zaplecze jest. Następni zawodnicy trenują. Będziemy mieli w przyszłym roku już chyba na wiosnę ze 2 licencje. Jest taka szansa, bo są adepci, którzy sprostają wymogom licencji, a patrząc jeszcze dalej, trenują 13-latkowie, 12-latkowie, którzy jadą już ślizgiem 4 kółka i zdziwiłby się pan, jakby usłyszał, ile gazu tam wkręcają.
Ja się zdziwiłem, to muszę powiedzieć, że ja uczestniczę też, przepraszam, że wejdę słowo, w tych treningach szkółki, jestem praktycznie na każdym treningu i pamiętam, Olku, jak był nabór, jak przyszli ci chłopcy i mówię, Olek, kiedy oni się nauczą jeździć, za 10 lat? On mówi, spokojnie, minęły 3 miesiące, ja po prostu oczy otwieram ze zdziwienia, jak ci chłopcy już jadą. Po prostu jest szkolenie, są częste treningi, są nakłady, jest fachowa siła trenerska i nie ma możliwości, żeby ci chłopcy automatycznie nie weszli w pewnym momencie do składu drużyny, więc idziemy w tą stronę. Mam nadzieję tylko, że polski żużel nie pójdzie w stronę pomocy dla zagranicznych zawodników.
Mam pytanie, nie wiem, czy do pana trenera tak naprawdę, czy do pana Tomasza, o Mateusza Tondera. Zawsze chciałem wam zadać to pytanie i chciałbym, żebyście jednoznacznie odpowiedzieli, bo do tej pory takie niejednoznaczne odpowiedzi słyszeliśmy. Właściwie ten Tonder to był człowiek, wydawało się, z podstawowej dwójki juniorskiej meczowej, tak? Natomiast nagle okazało się, że spadł w tej hierarchii na 3. miejsce. Były momenty, że w ogóle gdzieś tam był, mam wrażenie, niebrany pod uwagę. Nie wiem, czy pan trener powie, dlaczego tak się stało, czy on nagle poziomem zaczął odstawać od innych, bo on na zawodowstwo przeszedł, tak? Czy pan Tomasz właśnie może powie, dlaczego w pierwszej drużynie on się przestał łapać? Nie wiem, czy któryś z panów wskaże
ja
drugiego.
Ja odnośnie pierwszej drużyny nie powiem nic, natomiast powiem, że mamy trzech juniorów. O tych mówię już już nie mówię o Syczce, który również jest takim bezpośrednim wspieraczem tej najlepszej grupy naszych juniorów. Powiem, że Mateusz Tonder i Krakowiak i Pawliczak to są równi zawodnicy. To jest kwestia tylko wyboru, czy jedzie ten, czy jedzie ten. Ja uważam, że Mateusz Tonder wiele się nauczył, ma swój styl, lekko mu się jeździ, dużo potrafi, jest w każdej chwili gotowy zdobywać punkty. Myślę, że w zawodach najwyższej rangi stać go na wygrywanie biegów.
A pan Tomasz powie? Czemu według trenera, czy według sztabu szkoleniowego, nazwijmy to, według was, to Mateusz Tonder w pewnym momencie stał się dopiero trzecim juniorem? Znaczy ja nie jestem obrońcą Mateusza Tondera, ani...
Ale panie rektorze, pan zaszufladkował Mateusza jako trzeciego juniora.
No to tak wygląda, tak?
Mamy trzech
równorzędnych
zawodników. I tylko i wyłącznie bubel regulaminowy, jakim jest instytucja gościa w drugiej lidze, spowodował to, że Mateusz częściej jeździł w Polonii Bydgoszcz niż w Falubazie. Bo przypominam, do 15 marca zawodnik musi się określić, w jakim klubie drugoligowym jako gość będzie jeździł, a do 30 marca klub z zawodnikiem musi podpisać kontrakt. Dla mnie to jest bubel regulaminowy, który powinien zostać natychmiast zlikwidowany, bo instytucja gościa powinna być w dowolnym momencie podpisywany kontrakt, w dowolnym momencie powinien być dokonywany wybór, bo te kluby drugoligowe też tracą juniorów w trakcie sezonu, a chłopcy, tak jak w naszym przypadku, trzech równorzędnych chłopaków, którzy naprawdę jeżdżą na zbliżonym poziomie i tylko dyspozycja dnia może spowodować to, że pojadą lepiej i gorzej, są zablokowani w tym momencie.
Czyli to jest błąd, jak szufladkuje, jak pan mówi, że on nagle stał się słabszy, coś się wydarzyło.
Mamy trzech równorzędnych w zbliżonym poziomie juniorskim i tylko dyspozycja dnia może spowodować, że pojedzie troszkę lepiej, troszkę gorzej któryś z tej trójki zawodników, co potwierdziło te zawody DMPJ, bo były takie zawody, gdzie lepiej punktował Mateusz, a gorzej Damian i odwrotnie. Także tu jest zbliżony poziom i powtarzam, bubel regulaminowy, którym jest instytucja gościa, i tylko Mateusz miał wybrany klub, Damian się nie zdecydował, Norbert się nie zdecydował, spowodował to, że woleliśmy spowodować to, żeby naszych trzech równorzędnie jeżdżących juniorów miało możliwość startu w zawodach ligowych.
Okej, pana trenera chcę zapytać o to, o ten temat, o którym pan Tomasz tutaj na temat grzmi, na ten temat, ci juniorzy z zagranicy, którzy być może będą wpisani jako w przepisy, jako ci, którzy mogą mieć. To dobre wyjście, złe wyjście. Pan Tomasz przedstawia argument, że kucha, że my musimy Polaków szkolić, a nie dawać szansy obcokrajowcom. A ja mówię, ja podam jako adwokat diabła argument, a niech mają konkurencję zagranicznych juniorów, to się może jeszcze bardziej rozwiną.
Ja myślę, że te ploty, które krążą w siatku żużlowym, to jednak trzeba nazwać, tak jak powiedziałem, plotami, bo nie po to DMPJ-y istnieją, nie po to Główna Komisja Sportu Żużlowego wprowadziła DMPJ-y, żeby teraz wszystko to runęło w gruzach, bo kluby przestaną jeździć w tych DMPJ-ach, bo po co? DMPJ-y są obowiązkowe i przede wszystkim po to, żeby szkolili się zawodnicy, żeby w Polsce żużel nie umarł, żeby wyrastała młodzież i poprzez tą młodzież później zasilać można było kluby ligowe. Także myślę, że to zupełnie się nie sprawdzi, że to nie wejdzie w życie i będziemy dalej jeździli w DMPJ-ach.
No ale jakby był pan decydentem, to podniósłby pan rękę przeciw po prostu takiemu pomysłowi?
No, oczywiście, że tak. No, jesteśmy za tym. No, ja jestem akurat w miejscu, który przede wszystkim podniósłby nawet i drugą rękę i jeszcze nie wiem co, ale bo moje szkolenie, nasze szkolenie, klub się stara o to, żeby dać możliwości jak najwięcej i to robimy i nie wiem, jak bym się czuł, gdyby wyszkolony przeze mnie zawodnik musiał siedzieć na ławce, bo ktoś tam z Anglii przyjedzie, może go zastąpić, może lepszy, a może nie lepszy, bo czasami jest tak, że przyjeżdża nazwisko i bo on jest Duńczykiem albo Anglikiem, a nasz no, powiedzmy przysłowiowy Kowalski czy Nowak siedzi na ławce, bo on jest Polakiem, a ktoś może inny jest lepszy, bo się nazywa no, inaczej.
Okej, teraz jeszcze na koniec chciałem o takie abecadło totalne zapytać, nawet nie związane z żadnymi nazwiskami. Natomiast kiedyś, jak młody żużlowiec był w szkółce, w ogóle wielu było takich chłopaków, to często pomagało mu to w życiu, nazwijmy tak, bo nazwijmy to w ten sposób, bo to było często chłopaki z trudnych rodzin i w jakiś sposób tutaj znajdowali swoją drogę życiową w szkółce. Jak to teraz jest? Bo są tacy, którzy mówią, teraz wystarczy mieć bogatego tatusia, który kupi dobrą maszynę, dużo pieniędzy włoży, więc dostanie lepszą maszynę od tego, który przyjdzie bez swojej maszyny. Czy tak jest rzeczywiście w tej chwili, że nie trzeba mieć talentu, tylko mieć pieniądze i możesz zostać dobrym żużlowcem, bo zainwestujesz bardzo dużo. Klub nie będzie miał takich pieniędzy, żeby taką maszynę takiemu młodemu chłopakowi bez pieniędzy, bez zaplecza kupić. Jak to w tej chwili jest? Czy pan ma na przykład samych talenciaków, czy też przychodzą z tatusiami, którzy dokładają? Kto ma dzisiaj większe szanse, żeby z młodego, zdolnego, mniej lub bardziej stać się dużym żużlowcem?
Każdy ma szansę stać się żużlowcem, jeśli ma predyspozycję, jeśli się nadaje do tego, żeby być żużlowcem. Nasz klub nie przebiera między tymi, którzy są bogaci, a którzy są
biedni. Ale nawet nie chodzi mi o nasz klub, tak? Nie chcę tu wnikać, czy tak konkretnie u was to jest Kowalskich, Nowaków z tatusiami więcej, ale czy rzeczywiście jest taka tendencja, że w tej chwili sprzęt decyduje tak naprawdę, czy jesteś dobrym żużlowcem, czy nie, tylko i wyłącznie?
Jeśli od tej strony patrząc na problem, bo jednak szkolenie to jakiś tam problem, można powiedzieć, jest. Ale jeśli od tej strony patrząc, to myślę, że pieniądze na początek tylko mają jakiś sens i jakieś przełożenie na to, że chłopak zaczyna w szkółce, zaczyna uczyć się. Zanim jest w szkółce, która daje mu możliwości jeżdżenia już na torze żużlowym, to jakieś pitbajki, małe motorki, zabawa na motorach, po to, żeby się nauczył, po to, żeby pobudzić w nim predyspozycję, czy zaangażowanie, czy chęć jazdy na motocyklu. I wtedy, jeśli taki chłopak przychodzi...
Wtedy tata się przyda, tak? Żeby
wtedy,
ten sprzęt
wtedy tata
tam...
się przyda, bo jest sprzęt, chłopak na początek już coś ma, czegoś się nauczył i jak przychodzi zapisać się do szkółki żużlowej, to już coś widać. Naturalnie dużą uwagę zwraca się na przygotowanie czy predyspozycje fizyczne i nabór do szkółki żużlowej zaczynamy od testów sprawności fizycznej, bo no, nie każdy, powiedzmy, zostanie tym żużlowcem, dlatego że no, trzeba też mieć siłę w rękach, sprawność pokazać, swoją nogi sprawne, no to ogólnie, mówię ogólnie, i wtedy dopiero siada taki młodzieniec na motocykl.
A jest teraz tak, bo legendy krążą, że przychodzą zupełnie nieprzygotowani, którzy fikołka nie potrafią zrobić na takie nabory do szkółek?
To się zgadza. Zawsze tak było i myślę, że to się nie zmieni, dlatego że wyobrażenie o żużlu z trybun jest zupełnie inne, czy patrząc w telewizję, zupełnie inne niż rzeczywistość. Wydaje się, że to tylko trzeba wsiąść na motocykl, odkręcić gazu więcej i się wygra. Kto odkręci mniej, to przegra. To tak zupełnie nie jest. Żużel to jest sport skomplikowany, a do tego, że ważny jest sprzęt, motocykl, ważny jest zawodnik, predyspozycje fizyczne, to i tam jest dużo pracy umysłowej też. Tam się ciężko myśli, co zrobić, żeby kogoś pokonać. Ale te aspekty to już mają raczej odzwierciedlenie swoje w zawodach wyższej rangi, tam Ekstraliga, czy jeszcze coś może więcej.
Panie Tomaszu, rozumiem, że z dwoma drużynami zostaje Falubas w dalszym ciągu, tu się nic nie zmienia i ten sam mniej więcej tryb, jeśli chodzi o jazdę w zawodach i walkę o sukcesy w przyszłym sezonie? Czy może trzecia drużyna
tego jeszcze
jak
nie
tak
wiemy.
Dużo jest?
Tego jeszcze nie wiemy, jeżeli będziemy mieli rzucane kłody pod nogi
przez regulaminy mogą się pozmieniać.
Przez włodarzy polskiego żużla i niektórzy działacze klubowi będą przez pryzmat tylko swojego interesu podchodzić co roku inaczej do tego, jak iść w kierunku młodzieży, to nie wiem, jakie podejmiemy decyzje, bo ja jestem naprawdę tym zażenowany, co się wyprawia i nie wiem, jaką podejmiemy drogę. Chciałbym, żeby to tak wyglądało. Chciałbym mieć dwie drużyny, żeby...
Jezu, nabuzowany pan jest, gdy o ten temat się zahaczasz.
Panie redaktorze, no nie może tak być, że co roku zmienia się regulaminy pod kątem prywatnych interesów danego klubu. Dzisiaj wiemy, naprawdę podkreślam, wiemy, kto traci wartościowych juniorów w tym roku i kto ma z tym problem. Komu zostaje jeszcze jeden wartościowy junior, a komu zostaje mniej wartościowy junior i chce w to miejsce włożyć człowieka powiem bliżej, zza wschodniej granicy czołowego żużlowca, który będzie spełniał tę rolę wartościowego juniora, więc ostudźmy emocje, panowie, działacze, i doprowadźmy do tego, żeby polski żużel szedł do przodu. Nie starajmy się być mesjaszem światowego speedwaya, bo to nie jest nasza sprawa, bo są inne kraje, które też mogą wyjść w stronę szkolenia młodzieży. Nie chcą, ich sprawa.
Na koniec, przepraszam, drugi koniec będzie. Pana trenera chciałem jeszcze na koniec zapytać, bo pan po paru latach wrócił do trenowania przecież juniorów. Nie tęskni się za wieżyczką sędziowską czasami? Zatopił się pan w tej trenerce ponownie na tyle, że już nie myśli o tamtym?
Myślę o tamtym. Spotykam się z kolegami, sędziami, komisarzami na wielu stadionach w czasie tych zawodów, jak rozgrywane są te DMPJ-ty i wszystkie inne młodzieżowe. No ale cóż, tutaj taką propozycję dostałem. Zostałem namówiony do tego, żeby tu pracować i póki co.
No, pan wcześniej podobno był namawiany niejednokrotnie, tak? To namawianie musiało być najbardziej przekonujące, to ostatnie.
Jeśli pracę było, rzeczywiście było tak, że pracowałem kilkakrotnie, były to
gdzieś tam pan
kontrakty.
Po cichu też pomagał podobno tam.
Zawsze jestem gotowy po cichu też pomóc, bo przecież jeśli jakakolwiek pomoc gdzieś dochodzi z jakiejś strony, chociaż chwilowa, no to jest skuteczna, no to pomagajmy sobie wzajemnie.
To ja jeszcze tylko dopowiem, jeśli mogę, że największą zasługą tego, że mamy dzisiaj takiego fachowca, jakim jest Oleg Janas, do szklania może to Kamil, dziękuję tobie, Kamilu Kawicki, za to, że ściągnąłeś tu Olka, bo bez tego byśmy pewnie dalej nie ruszyli, a tak jak wiemy, ruszyło się to całkiem niedawno, więc troszeczkę czasu nam to zajęło i
myślę, ale pan tęskni za wieżyczką, słyszał pan.
Ale to ja trenerze otworzę, dzisiaj pójdziemy się przejść na wieżyczkę.
Ja mówię, że tam kolegów mam, znajomych, rozmawiamy sobie czasem luźno zupełnie, nie o tych sprawach meczowych, o których za chwilę zacznie się dziać, jak jesteśmy podczas zawodów, ale no kto wie, no zawsze różnie nie jest. Zawsze mogę tam wrócić, a wiecie panowie, że profesja trenerska to taka, no, jest niepewna zawsze i kontrakty mamy określone datami i one się kończą, po prostu nieraz są wznawiane, a nieraz już nie. Różnie bywa.
A pan do kiedy ma kontrakt?
Ja mam kontrakt do 31 października w tym roku.
Był pan już na rozmowach kontraktowych?
Jeszcze nie było rozmów. Jeszcze jeździmy, jeszcze trenujemy.
Panie Tomasz, jak pan tak miło mówi, to proszę za rączkę trenera.
Póki będę mógł decydować z Kamilem na temat tego, kto personalnie będzie szkolił młodzież, to podpisuję się obiema rękoma, że trener Janas zostaje w Zielonej Górze i nie wyobrażam sobie innego trenera, pedagoga, bo Olek dzisiaj pełni rolę na każdej płaszczyźnie tych chłopców i wychowuje, i dba o nich w szkole, i szkoli ich na torze, więc taki ojciec, który trzyma tych chłopców, oni są zachwyceni tym, jak przychodzą treningi. Ja to obserwuję z boku i mogę wiele na ten temat powiedzieć, więc jesteśmy naprawdę mocno zadowoleni z pracy Olka i z wyników, które w tym roku osiągnął z drużyną.
A dobra, postscriptum jeszcze. Nie wiem, czy pan trener wie, ja pytam o to na każdej konferencji prasowej związanej z młodzieżą, co z minitorem, czy pan Tomasz może coś wie, wyruszyło się coś, czy cały czas będziemy słyszeć tą wersję, że sprawdziliśmy, tu się nie da, tam się nie da, bo za wysoki koszt, sprawdzamy dalej i tak go nie ma.
No to jest prawda, koszt nie jest mały, bo koszt budowy minitoru dzisiaj, z tego co moja wiedza mówi, to jest od 1,5 do 3 milionów złotych, więc nie są to małe pieniądze, a wiadomo, podjąć decyzję o wydaniu takich pieniędzy budżetowych nie jest prosto. Po drugie, umiejscowienie tego toru też musi mieć jakieś uzasadnienie, ponieważ...
Ale kasa jest większym problemem, czy umiejscowienie? Bo ostatnio słyszeliśmy, że bardziej umiejscowienie, że ten problem był.
Jedno, drugie. Ja przed meczem w Częstochowie wybrałem się też z naszym chłopcem na minijużlu, z Krystianem Grendą. No to będę, proszę zwracać uwagę na tego chłopaka. Mam jeszcze Dominika Woźniaka, żebym też nie pominął. To są chłopcy...
Niech pan ich nie popsuje tutaj poprzez wymienianie ich nazwisk, nie trenerze?
To są chłopcy, którzy jeżdżą między Żużlu i tu, jeśli chodzi o Krystiana Grendę, to jeszcze powiem o wyniku sportowym może. Chłopiec, który nie jechał 4 rund indywidualnych mistrzostw Polski w kategorii 80-125 cm, zajął 8 miejsce, więc trenerzy w Polsce, ja się nie znam może na trenerce, ale troszeczkę na Żużlu już się poznałem, to zwracają na niego mocno uwagę. uwaga, ale wracając do tematu militarów.
I zawodnikiem jest od 1 czerwca tego roku. Tak, i już ósme miejsce w Polsce ma teraz, indywidualnie.
Przyszłym roku.
Chwilę.
I to chłopak poprzegrywał z zawodnikami, którzy wychodzą już z tego mini żużla, więc z automatu dzisiaj staje się takim naturalnym kandydatem do zdobycia tytułu mistrzowskiego, więc znowu będziemy świętowali sukcesy w przyszłym roku prawdopodobnie.
A minitor?
Krystian Dominik trzymał za was kciuki. I byłem przy okazji meczu ligowego w Częstochowie na torze w Rędzynach. To tam na pewno pan redaktor zna, Józef Kafel, wielki pasjonat Speedwaya, wybudował taki minitor za kwotę bodajże 470 tysięcy złotych.
No i co, można taniej?
Można taniej. Ten tor co prawda nie jest homologowany, ale brakuje mu tylko świateł, które, tak jak Józef mi mówił, będą już w tym roku i ta homologacja do tego toru będzie dopisana, więc kwestia zorganizowania się. Dzisiaj jesteśmy na etapie kwot 1,5 miliona złotych w górę. Zobaczymy, co wydarzy się dalej. Ja też mam jakiś plan na to. Jeżeli będzie decyzja co do umiejscowienia, to mam tutaj też deklarację od Józka Kafla, który jest w stanie nam pomóc przyjechać, wskazać, jak to zrobić.
Ale zawsze słychać było, że chcecie tam jak najbliżej stadionu, tak? Ale tak, to jest problem największy w tej chwili, jeśli chodzi o miejsce. Ale ma pan plan tam właśnie gdzieś, czy gdzieś zupełnie indziej?
Ja mam plan taki, że chciałbym ten, jeżeli się nie uda tego wybudować w okolicach czy w obrębie naszego obiektu, żeby ten tor powstał poza Zieloną Górą. Tam jeszcze jest pewnie grupa chłopców, dla których tylko teraz pytanie, czy pojechać na zachód, na wschód, na północ, czy na południe, tego też nie wiem, gdzie to nam
może
się
na
uda.
Na północ, bliżej Gorzowa, no to tam ściągacie, zdaje się, tam z północy.
My nie musimy ściągać, my dzisiaj jesteśmy magnesem dla tych chłopców, bo myśmy naprawdę nie zabiegali o to, żeby ci chłopcy z Wawerowa do nas przyszli, aczkolwiek dzisiaj z perspektywy czasu jesteśmy zachwyceni tym pomysłem.
Świetnie, sami przyjechali?
Chłopcy, oczywiście. Tak, chcieli potrenować i myślę, że to może nie być ostatni nabór z tamtej strony. My dzisiaj mamy naprawdę świetny mechanizm szkolenia tych chłopców i to słychać w Polsce. To już jest zauważane, to już jest dobrze odbierane i dlatego jest zainteresowanie z różnych innych stron Polski tych chłopaków, którzy chcieliby u nas trenować, a no nie ukrywajmy, to jest podparte też finansami i tutaj ponownie ukłon w stronę pana Stanisława Binkowskiego, w stronę firmy Stelmet, która dzisiaj postawiła zielonogórski żużel naprawdę mocno na nogi i możemy tych chłopców od tych najmłodszych lat szkolić. Więc
kończymy.
Plan na budowę minitoru jest, trzymam kciuki za to, żeby udało się to zapoczątkować. Jak nie w tym roku, to na pewno na początku przyszłego.
Powiedział Tomasz Walczak, dziękuję bardzo. A drugim gościem był Aleksander Janas. Dziękuję panu serdecznie. Jeszcze raz gratulując. Dziękuję. Liczymy na punkty juniorów w Ekstralidze w ilości dwucyfrowej w przyszłym sezonie.
Trzeba w to wierzyć. Sport jest nieprzewidywalny, ale stworzymy im takie warunki, które umożliwią im naprawdę dobre występy ligowe.
Pięknie powiedziane. Do widzenia.
Do widzenia.
O kurczę, hur.